użytkowniku. Problemy z bezpieczeństwem rozwiązuj sam. 4 kwietnia 2011, 9:30. Największym zagrożeniem dla internauty jest brak świadomości niebezpieczeństw, niezrozumienie istoty problemów, ich skali oraz mechanizmów, za pomocą których można przeprowadzić atak, mówi w rozmowie z peaceeworld.pl Rick Ferguson, doradca do spraw bezpieczeństwa w firmie Trend Micro. Rick Ferguson to bardzo barwna postać. Szybciej niż za specjalistę do spraw cyberprzestępczości i bezpieczeństwa IT uznalibyście go za pracownika salonu tatuażu lub muzyka rockowego, chociaż to ostatnie jest akurat zgodne z prawdą. Rick w wolnych chwilach udziela się w grupie Clear Little Dead. Miałem okazję porozmawiać z nim pod koniec lutego br., gdy pojawił się na kilka dni w Polsce. Zobaczcie, co miał do powiedzenia w kwestiach takich jak skuteczny, nowoczesny antywirus, dominacja Windows i jej wpływ na obraz branży bezpieczeństwa. peaceeworld.pl. Czy nowoczesne oprogramowanie antywirusowe efektywnie spełnia swoją rolę? Rick Ferguson. To zależy, kto je wyprodukował. Tradycyjne oprogramowanie skupiało się na wyszukiwaniu groźnych plików. Korzystało z aktualizowanych baz sygnatur definicji wirusów, systematycznie dostarczanych przez producenta. Początkowo te aktualizacje następowały raz w miesiącu, potem raz na tydzień, potem codziennie, a teraz nawet co godzinę. Klient, który ściągnął aktualizację bazy, czuł się bezpieczniejszy. Cyberprzestępcy zaczęli jednak zastanawiać się, czy istnieje łatwy sposób obejścia tak skonstruowanego mechanizmu ochronnego. Odpowiedź okazała się bardzo prosta, było nią zwiększenie ilości złośliwych programów. W ten sposób złośliwe pliki pobierane na Twój komputer za każdym razem wyglądają inaczej. A skoro tak, to nawet jeśli sygnatury wirusów są aktualizowane co godzinę, to nie są to wystarczająco częste update. Y. Oprogramowanie wykorzystujące wyłącznie taką metodologię z pewnością nie może być uznane za skuteczne. Jak zatem mierzyć efektywność antywirusa? Weźmy na przykład dobrze znany test VB100, w którym testowany produkt musiał osiągnąć maksymalny wynik, czyli 100%, w przeciwnym wypadku nie zaliczał badania. Był to test, z udziału w którym Trend Micro się wycofało. Nie wierzymy w to, by jakiekolwiek narzędzie zabezpieczające mogło osiągnąć taki wynik. Nie istnieje coś takiego jak 100% ochrona, a testy takie jak ten dają konsumentom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Użytkownik uważa, że jeśli kupi program z taką a taką nalepką na pudełku, to zapewni mu on stosowny poziom zabezpieczeń, co oczywiście nie ma miejsca. Inny powód, dla którego takie testy są niewiarygodne, to sama technika ich przeprowadzania. Bierze się bazę wirusów, kopiuje na dysk, odłącza dostęp do internetu i uruchamia skaner. Taki test w ogóle nie odzwierciedla typowej sytuacji, w jakiej znajduje się użytkownik narażony na działanie złośliwego oprogramowania. Przykładowo, otrzymujesz mail z linkiem do strony www, która zawiera JavaScript przekierowujący cię na inną stronę, która z kolei wykorzysta lukę w twoim oprogramowaniu, przez co na twój dysk ściągnięty zostanie groźny program. Dobry antywirus powinien powstrzymać cię już na etapie kliknięcia w link i odwiedzenia pierwszej strony z wymienionego łańcuszka. Bardzo ciekawy test przeprowadziła swego czasu firma NSS Labs, niezależna spółka prowadzona przez byłego pracownika firmy ST. Dużo uwagi poświęcił on kwestii tego, że tradycyjne metodologie testów oprogramowania nie dawały konsumentom precyzyjnego obrazu tego, co kupują. W teście NSS Labs programy wystawiono na działanie zagrożeń inżynierii społecznej w warunkach takich, w jakich korzystałby typowy użytkownik. Rezultaty badania były zgoła odmienne niż wyniki tradycyjnych testów. Z mojej perspektywy, ochrona przed cyberzagrożeniami powinna być jak najmniej inwazyjna, tak niewidoczna, jak to tylko możliwe, tak długo, jak narzędzia ochronne spełniają swoją rolę. System zabezpieczeń dla użytkownika końcowego powinien być całkowicie transparentny. Jeśli jesteś zbyt nachalny, generujesz dużo komunikatów, osiągasz odwrotny do zamierzonego skutek. Nadmiar alertów bezpieczeństwa może bowiem oznaczać mnóstwo komunikatów i pytań skierowanych do użytkownika, na przykład program X chce wykonać czynność Y z plikiem Z zezwolić, na które ten nie zna odpowiedzi. Tak jak UAC kontrola konta użytkownika w systemach Windows Vista i 7? Tak, ale oprogramowanie antymalware może niestety działać podobnie. Użytkownik chce po prostu korzystać z komputera. Są więc duże szanse na to, że widząc taki komunikat kliknie zezwól i będzie to robił za każdym kolejnym razem, a jeśli przypadkiem zgodzi się na niebezpieczną operację, krok po kroku przyczyni się do osłabienia ochrony komputera. Bardzo często ludzie tacy jak ja czy ty oceniają innych użytkowników WG własnych standardów, a czasem lepiej zadać sobie pytanie, chwila, co zrobiłaby teraz moja mama? Co do NSS Labs, Firma ta przeprowadza testy bezpieczeństwa przeglądarek, w których bardzo dobrze wypada Internet Explorer, ale producenci przeglądarek alternatywnych i sami użytkownicy uznają te testy za mało wiarygodne. Uważam, że wynika to z emocjonalnego stosunku do problemu. Niemożliwe, by IE był lepszy od Firefoxa, ponieważ ja używam Firefoxa, a więc Firefox jest znacznie lepszy. Pamiętajmy, że produkty Microsoftu, systemy operacyjne i przeglądarka były celem ataków z racji swojej popularności, tak jak chyba żadne inne w świecie IT. Microsoft padł ofiarą własnego sukcesu. Jaki tego efekt? Znacznie bezpieczniejsze Windows. Microsoft poznał korzyści z bezpiecznego programowania. W żaden sposób nie można podtrzymać tezy, że Firefox lub jakakolwiek inna przeglądarka, w tym IE, jest odporna na cyberataki. Pytanie brzmi, jak często program jest aktualizowany i jak wygląda mechanizm aktualizacji? Uważam, że Internet Explorer 8 z domyślnymi ustawieniami z pewnością nie był gorszy od Firefoxa z domyślnymi ustawieniami. Bardziej interesującą kwestią jest to, jak będzie wyglądać przyszłość, kiedy nastąpi koniec dominacji Windows, a moim zdaniem nastąpi monokultura komputerowego systemu operacyjnego. Tak atrakcyjna dla cyberprzestępców wielu użytkowników równe wiele celów. Załamie się. Twórcy szkodliwego oprogramowania skierują swoją uwagę na przykład na centra danych i dostawców usług w chmurze. A nawet gdyby utrzymała się dominacja jednego systemu operacyjnego, nie będzie jednego dominującego typu urządzenia. Co mogą zrobić producenci antywirusów, by poprawić jakość produktów? Muszą przestać patrzeć na jedną warstwę bezpieczeństwa. Dobry program antywirusowy analizuje warstwę zawartości, jak wygląda dany plik, i warstwę zachowania, co próbuje zrobić. Ale istnieją też inne ważne płaszczyzny, których nie powinno się pomijać. Najważniejsza z nich to warstwa ekspozycji, umożliwiająca poznanie źródła pochodzenia potencjalnie szkodliwego pliku poczta, e-mail, strony www i tym podobne. Trend Micro dysponuje obecnie bazą ponad 23 miliony unikalnych adresów IP, zidentyfikowanych jako używane do rozsyłania spamu. Większość tych adresów należy do użytkowników, których komputery zostały zamienione przez cyberprzestępców w zombie PIS, i częścią warstwy ekspozycji są też systemy reputacji stron www. Jeśli dowiemy się, że jakaś strona infekuje odwiedzających złośliwym oprogramowaniem, dodajemy ją do czarnej listy. Nie próbujemy tylko oszukać i blokować tego typu złych stron, ale badamy też usługi rejestracji domen, a to dlatego, że czasem przestępcy zachowują się głupio. Mogą na przykład użyć tych samych skradzionych informacji o karcie kredytowej lub tego samego fałszywego adresu e-mail do zarejestrowania większej liczby stron. Po wykryciu tych powtarzających się informacji blokujemy wszystkie strony założone przy ich użyciu. Cyberprzestępcy najwyraźniej również popełniają błędy. Zna pan jeszcze jakieś przykłady? Pamiętam coś, co zrobiło kilka osób z Hiszpanii, operatorów botnetu Mariposa. Użyli oni swoich własnych, prawdziwych danych personalnych do zarejestrowania kilku domen, z których korzystali. Najczęściej jednak takie wpadki zdarzają się nowicjuszom. Przykładowo, ludzie, którzy dopiero co trafili do świadka cyberprzestępczości, chętnie przyjmują pracę tzw. muła, to jest osoby, której zadaniem jest przekazanie pieniędzy z okradzionego rachunku na konta przestępców. Tymczasem jest to jedyna część transakcji, którą można namierzyć. Doświadczony oszust nigdy by się tego nie podjął. A czy można w ogóle oszacować rozmiary i zasięg cyberprzestępczego podziemia? Nie wiemy, ile osób zajmuje się działalnością cyberprzestępczą, nie wiemy, ile dokładnie na tym procederze zarabiają, ale patrząc na przykłady pojedynczych oszustów czy grup przestępczych, których udało się zatrzymać, można przypuszczać, że są to duże sumy. Kiedy ktoś mówi, że globalny przemysł cyberprzestępczy zarabia więcej niż kartele narkotykowe, należy zapytać, skąd ta pewność. Wirtualni oszuści nie należą do tych ludzi, którzy wypełniają zeznania podatkowe lub zapewniają wgląd w rachunki bankowe. Poza tym, skąd wiadomo, jakie są zyski gangów narkotykowych? Pewne pojęcie o skali zysków przestępców może dawać przykład ukraińskiej spółki Innovative Marketing Ukraine, zatrudniającej w pewnym okresie około 100 osób i notującej przychody na poziomie 160 milionów dolarów rocznie. Firma trudniła się rozpowszechnianiem fałszywego oprogramowania antywirusowego, będącego w istocie oprogramowaniem ransomware wyłudzającym okłopot użytkowników. Wiemy o tym tylko dlatego, ponieważ ci ludzie trafili przed sąd i uzyskaliśmy dostęp do firmowej dokumentacji. Największe zagrożenia dla użytkownika internetu to największym zagrożeniem jest brak świadomości niebezpieczeństw, niezrozumienie istoty problemów, ich skali oraz mechanizmów, za pomocą których można przeprowadzić atak. Tylko wtedy, Gdy rozumiemy naturę zagrożeń, możemy podjąć skuteczne przeciwdziałania. Celem cyberprzestępców jest ogólnie rzecz biorąc kradzież informacji, zarabianie pieniędzy na wykradzionych informacjach. Bez względu na to, czy są to szczegóły dotyczące rachunku bankowego czy dane logowania do Facebooka. Jeśli nie zrozumiemy, że wystarczy kliknąć link, by komputer padł łupem przestępcy i że nie trzeba nic ściągać i instalować czy otwierać załączników w poczcie. Mail. Wciąż będziemy mieć z tą świadomością problem, ale większość użytkowników jest święcie przekonana, że takie rzeczy im akurat się nie przytrafią. To zadanie dla takich firm jak Trend Micro i dla dziennikarzy takich jak ty, aby nie informować o rzeczach związanych z cyberbezpieczeństwem w sposób paniczny i nie próbować tylko straszyć ludzi. Trzeba przekazywać realistyczne informacje o prawdziwych problemach. Patrząc z perspektywy firmy produkującej oprogramowanie zabezpieczające, ważne jest także, aby nie próbować po prostu sprzedawać produktu. Nie mówimy: hej, mamy ten nowy super antywirus, który ma nowe przyciski i wygląda fajnie. Staramy się edukować użytkowników o problemach, które oni sami muszą rozwiązywać. Jako producent możemy mieć jedynie nadzieję, że stworzyliśmy najlepsze narzędzia do usuwania tych problemów, gdyż wtedy klienci i tak je wybiorą. Chodzi o to, by dawać ludziom informacje, za pomocą których będą oni w stanie pomóc sami sobie.